Samozwańczy twór polityczny, złowiony z komunistów i agentów obcych, ma stać się rządem Polski. Los Polaków nie będzie jednakowy. Jedni borykać się będą w kraju z okrutną rzeczywistością państwa policyjnego. Inni zostaną w wolnym świecie, by stać się ustami niemych. Droga nasza jest trudna, lecz u jej kresu spełni się Polska naszych żarliwych pragnień. Wolna i niepodległa.
Słowa te wypowiedział bohater naszej audycji. Na wieść o powstaniu w Moskwie dnia 28 czerwca 1945 roku tymczasowego rządu jedności narodowej. Bohaterem tym jest zapomniany na skutek komunistycznej propagandy poseł II RP, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Tomasz Arciszewski. Polska stała się w pełni zależna od rządzonego przez KPZR Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a oburzenie polityka dodatkowo wzmagał fakt, że na taką rzeczywistość przystawały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Polacy zostali zdradzeni przez Polaków. Mniejszość uległa wschodniemu okupantowi, reprezentowała Polska Partia Robotnicza. Z pozoru było to ugrupowanie mające podobne cele do Polskiej Partii Socjalistycznej, której jednym z liderów był Arciszewski. W rzeczywistości jedynym ich celem było ułatwienie Sowietom przejęcia władzy w naszej ojczyźnie. Wstępując do PPS w wieku 17 lat, Arciszewski nie spodziewał się, że w przyszłości będzie jednym z ważniejszych Polaków walczących o suwerenność kraju. Wprawdzie miał aspiracje polityczne, co udowodnił zaangażowaniem w liczne wydarzenia i organizacje socjalistyczne, jednak głównym powodem uzyskania przez Tomasza członkostwa w partii było to, że sam pochodził z rodziny robotniczej. Jego ojciec, Mikołaj Arciszewski, był powstańcem styczniowym. Zmarł, gdy Tomasz był jeszcze małym dzieckiem. Na szczęście, pamiętając o swoim mężu, Helena z domu Młynarska wpoiła swoim dzieciom wartości patriotyczne.
Wracając do sprawy robotniczej, przyszły premier już w wieku 10 lat pracował w garbarni, a 3 lata później rozpoczął praktyki w warsztatach mechanicznych w Radomiu. Już tam brał udział w strajku przeciwko 14-godzinnemu dniu pracy. W 1894 pracował jako ślusarz w sosnowieckiej fabryce, jednak już w końcu tego roku został wydalony jako organizator strajku. Widząc, że sam nic nie zdziała, 2 lata później wstąpił do wspomnianego wcześniej PPS-u. Poznał w niej więcej socjalistów, m.in. Zbigniewa Woszczyńskiego, z którym zorganizował pierwszą w historii Zagłębia Dąbrowskiego demonstrację pierwszomajową w 1898 roku. Po niej aresztowano Woszczyńskiego, zaś Arciszewski z inicjatywy komitetu PPS wyjechał do Londynu, a po kilku miesiącach do Bremy. Pracował tam w fabrykach, jednocześnie angażując się w działalność Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Na początku 1900 roku wrócił do kraju, gdzie niedługo później został aresztowany z powodu organizacji kolejnego strajku. Następnie przez kilka lat nadal był szykanowany przez władzę. Skłoniło go to do wstąpienia do organizacji bojowej PPS, w której pełnił jedne z najważniejszych funkcji. To właśnie on, wraz z Józefem Piłsudskim, zorganizował słynną akcję pod Bezdanami, której celem i efektem było zdobycie przeszło 200 tysięcy rubli przewożonych rosyjskim pociągiem z Wilna do Petersburga. Działania odbyły się 26 września 1908 roku. Polegały one na napadzie na rosyjski pociąg pocztowy przewożący pieniądze z kongresówki do Petersburga. W jej czasie zrzucono 2 bomby na wagon, obezwładniono obsługę stacji oraz raniono i zabito kilku żołnierzy. Pieniądze przeznaczono na spłatę długów organizacji oraz wsparcie dla członków. Część przeznaczono na utworzenie organizacji strzeleckich. Akcja ta, przez czynny udział w niej Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka, Aleksandra Pystora i właśnie Arciszewskiego, jest nazywana Akcją 4 Premierów.
Po tym wydarzeniu nawiązał dalszą współpracę z Piłsudskim, angażując się w działania Związku Walki Czynnej, a później walcząc w pierwszej Brygadzie Legionów Polskich i tworząc struktury Polskiej Organizacji Wojskowej w Królestwie Polskim. Nacjonalizm polega na tym, żeby inne narody doprowadzić do takiego szału, iżby nacjonalistyczna reakcja na ten szał wydała się uprawnioną. Ta wypowiedź ukazała się 19 listopada 1922 roku w piśmie Robotnik. Pokazuje ona jednoznacznie uczucia, jakie darzy ugrupowania narodowe. Prawdopodobnie to samo powiedziałby kilkanaście lat później o wrogim mu stronnictwie, jakim była sanacja. Niestety wkrótce musiał zapomnieć o swoim zatargu i rozpocząć współpracę z jej politykami, ponieważ dobro ojczyzny było dla niego najważniejsze. Jako że Tomasz Arciszewski wyróżniał się swoją nieustępliwością wobec komunistów, samemu jednak pozostając zadeklarowanym socjalistą, prezydent RP na uchodźstwie, Władysław Raczkiewicz, mianował go swoim następcą. Plan ten został pokrzyżowany przejęciem przez Arciszewskiego funkcji prezesa Rady Ministrów. Częścią jego rządu była Krajowa Rada Ministrów, której członkowie, to znaczy Jan Stanisław Jankowski, Adam Bień, Antoni Pajdak oraz Stanisław Jasiukowicz, byli sądzeni w mającym złą sławę pokazowym procesie 16.
Najsłynniejszą personą, która siedziała na ławie oskarżonych, był Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek. Były komendant główny Armii Krajowej, a w chwili aresztowania komendant główny organizacji NIE. Sam proces 16 polegał na zwabieniu przywódców podziemia przebywających w kraju na rozmowy pokojowe do Pruszkowa, gdzie oficerowie NKWD aresztowali wszystkich uczestników planowanych negocjacji. Dzień po zatrzymaniu zostali oni wywiezieni na Okęcie, skąd odlecieli specjalnym samolotem do Moskwy. Co ciekawe, na umówione spotkanie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego 27 marca 1945 roku nie dotarł Bolesław Biega, który po 2 godzinach został aresztowany przez NKWD na dworcu kolejowym w Piotrkowie Trybunalskim, po czym także wywieziony w głąb ZSRR. Do najczęstszych zarzutów należały:
organizacja podziemnych oddziałów zbrojnych Armii Krajowej na tyłach Armii Czerwonej, utworzenie podziemnej organizacji wojskowo-politycznej NIE, działalność terrorystyczno-dywersyjną i szpiegowską podziemnych oddziałów zbrojnych AK i NIE, praca nielegalnych radiostacji nadawczo-odbiorczych na tyłach Armii Czerwonej, plan przygotowania wystąpienia zbrojnego w bloku z Niemcami przeciwko ZSRR. Władze sowieckie dały oskarżonym prawo do obrony, przydzielając im nawet swoich prawników, których jednak ci poznali dopiero na sali sądowej. Ich wystąpienia wprawiały niektórych oskarżonych w osłupienie, gdyż przyznawali się w imieniu swoich klientów do winy, zapewniali o ich skrusze i prosili sąd o skazanie prawdziwie sowieckiej wielkoduszności. Tylko niektórzy prosili o uniewinnienie oskarżonych. 3 Polaków broniło się samodzielnie, m.in. Leopold Okulicki, który wygłosił płonienną mowę. Sam Okulicki został skazany na 10 lat pozbawienia wolności, podczas której zmarł, najprawdopodobniej zamordowany.
Członkowie rządu Arciszewskiego zostali skazani na następujące kary: Jan Stanisław Jankowski – 8 lat więzienia, Adam Bień – 5 lat więzienia, Stanisław Jasiukowicz – 5 lat więzienia. Antoni Pajdak nie przyznał się do winy i był sądzony w innym procesie. Proces moskiewski miał zdyskredytować legalne władze RP w społeczeństwie i w oczach światowej opinii publicznej. Wierność państw zachodnich oburzyła Tomasza Arciszewskiego, jednak zanim podjął on zdecydowane kroki, alianci odcięli się od rządu na uchodźstwie. Na szczęście przed tym wydarzeniem Arciszewski wypowiedział słowa wspomniane na początku naszej audycji, z którymi państwa pozostawimy.
Samozwańczy twór polityczny złożony z komunistów i agentów obcych ma stać się rządem Polski. Los Polaków nie będzie jednakowy. Jedni borykać się będą w kraju z okrutną rzeczywistością państwa policyjnego. Inni zostaną w wolnym świecie, by stać się ustami niemych. Droga nasza jest trudna, lecz u jej kresu spełni się Polska naszych żarliwych pragnień. Wolna i niepodległa.